nie było nic, to było po prostu jakieś mokradło. Przez długie lata miasto tam sypało gruz, ziemię, wyrównywało to i taka pusta przestrzeń to była. No i potem wybudowano tutaj pierwszego frykasa, nazwijmy to tak, czyli takiego blaszaka, który...
I to było zaraz pod tym murem kreczmerów. Tak. My tam mamy to na fotografii, bo w 76 roku postawili tutaj samolot i od tej pory, bo Andrychów uzyskał jakieś chyba miano mistrza gospodarstwa, gospodarności i dostał ten samolot. No i od tej pory to miejsce stało się takie bardzo popularne i Andrychów jest bardzo taki właśnie znany z tego samolotu. No a tutaj stało z boku zawsze ten mur kreczmera i tu była podobno rzeźnia. I teraz w tej chwili jest zrobiony sklep rowerowy w tym. To tam, my tam mamy na zdjęciu.
A potem właśnie został wybudowany w tym miejscu pierwszy budynek frykasa,
to
czyli tak zwany blaszak.
Z folii, z takiej blachy falowanej.
Po paru latach, czy po parunastu latach został jakby zabudowany ten stary budynek i postawiony nowy. I potem w czasie pierwszego remontu został wyburzony na głównej sali budynek wewnętrzny, czyli ten, który był kiedyś. I tak w sumie zostało zabudowane to miejsce.
Rozumiem. A teren, na którym się znajdował bar Frykas, był po prostu dzierżawiony, czy tam kupiony od miasta?
Tak, wtedy
był
dzierżawiony, a potem był wykupiony od miasta.
Tata bardzo, bardzo długo, wiele lat
walczył o to, żeby
to było tylko i wyłącznie
własność,
bo to przeważnie to była wieczysta dzierżawa, 99 lat. I tak niedawno przed śmiercią mu się właśnie udało wykupić te wszystkie grunty, także jesteśmy szczęśliwcami, że nie musimy już robić tego wszystkiego.
No nie znam drugiego takiego miejsca, żeby właśnie specjalizacją lokalu były właśnie tak dobre, wyśmienite placki ziemniaczane. My tutaj patrzyliśmy na fotografie, które znajdują się na ścianach i znajdują się tutaj takie garnki z papryką. Mhm. I dowiedzieliśmy się, że jakby ta papryka to jest bardzo ważny element tych placków, przynajmniej kiedyś tak było.
Możemy o tym opowiedzieć. No. Wzięło się to stąd, że jak tata z teściową zaczynali ten cały biznes, to nie było w Polsce nic. To były lata 80., to były wielkie przemiany i po prostu wzięło się to stąd, że nie można było nic kupić. I żeby cokolwiek zdobyć, trzeba było, tata miał nysę, jeździł nawet my też, mąż czasami żeśmy jechali z tatą na giełdę do Krakowa, u rolników się kupowało płody rolne, do Bielska się jeździło po olej, po margarynę, a do żywca po piwo. I to wszystko tą starą nyską wysłużoną. No i tu był taki zawsze zwyczaj, że wszystkie te przetwory na zimę robiło się, żeby był zapas, no bo tego nie można było tak jak dzisiaj kupić w sklepie, tylko trzeba było mieć własny zapas. No i my to kontynuujemy z mężem. Zawsze co roku jedziemy na giełdę do Krakowa. Umawiamy się z takimi stałymi rolnikami, których mamy do nich zaufanie, wiemy, że dobre jedzenie produkują. I tak gdzieś około sierpnia, września my tutaj robimy zaprawy na zimę, także mamy swoją paprykę, mamy swoje przeciery, mamy swoje ogóreczki, mamy bardzo dużo produktów swoich. I stąd ten smak. No, wielu ludzi pyta, co to za tajemnica, jaki przepis. No nie da się tego zrobić, bo my mamy takie swoje rzeczy, takie, to jest wszystko domowe, to nie jest kupione w sklepie. My w zasadzie nawet majonez tutaj sami kręcimy. Jedynie co to chyba chleb się kupuje, który ostatnio też my nawet coś tam piekli sami swój, żeby to było, wiecie, takie jak w domu. Nawet kapustę się u nas deptało, proszę panią. Tu jeszcze jest zdjęcie na ścianie, jak Basia stoi w beczce i depcze kapustę.
Wspomniała Pani o tacie. Jakby mogła Pani coś więcej powiedzieć na jego temat? Jak się nazywał, kiedy się urodził? Czy mieszkał od urodzenia w Andrychowie, czy przyjechał tutaj? Jak to się zaczęło, że postanowił otworzyć ten lokal?
Proszę Panią, nie można by tak powiedzieć tylko o tacie, bo to razem z teściową robili. Barbara pracowała w lokalach gastronomicznych, była kelnerką, była kierowniczką. No i to chyba był jej pomysł, żeby otworzyć taki lokal gastronomiczny. To były czasy przemian, więc można było sobie coś tam swojego chociaż zamarzyć. No i pobrali się wtedy i postanowili coś takiego zrobić. Na początku to był taki nieduży lokal z blachy falistej, no jak na tamte czasy, jak tak jak wszystko. No a potem z czasem za 10 czy 15 lat dobudowali resztę tego wszystkiego, czyli ten blaszak tak jak gdyby został wyjęty z zewnątrz, a na zewnątrz powstały
nowy
budynek i to, co jest teraz w tej chwili. Więc oni razem mieli takie marzenie, żeby coś utworzyć i tak to funkcjonowało. Bardzo, bardzo dużo serca w to wszystko wkładali, bardzo się starali i żeby wszyscy byli zadowoleni. No i my to kontynuujemy, staramy się przynajmniej zadowolić klientów, żeby to było jednak smacznie zawsze.
Dlaczego teraz bistro nazywa się Frykas? Od czego to pochodzi?
Tego nie wiemy. Myślimy, że po prostu kucharki stare, które tutaj pracowały,
to
mówiły, że to dlatego się frykas nazywa, że tutaj jest wszystko dobrze doprawione. Że tutaj, bo tak naprawdę my tutaj używamy takich przypraw i sprowadzamy takie przyprawy, które no, to nie jest kupione w sklepie, tylko my to sprowadzamy z różnych miejsc i ten pieprz jest zupełnie inny i te przyprawy są zupełnie inne niż takie zwykłe kupowane w supermarkecie. To jest po prostu mocno doprawione i chyba tak mówiła mi przynajmniej ta pani, która pracowała 20 lat u nas, a wcześniej przed nią pracowała też szefowa kuchni, jej mama, kolejne 20 lat. Także no chyba stąd to się bierze, że to było tak dobrze doprawione, że no to jest frykas, to jest wizytówka frykasa.
Bardzo bym prosiła jeszcze o to, aby wybrzmiały imiona i nazwiska tych, o których mówimy, nawet to będzie nagranie audio, czyli pani Barbara miała na nazwisko
Barbara Bogunia.
Żona pochodziła stąd? Czy...
Nie. Ona pochodziła z Wałbrzycha, nazwijmy tak.
I pan Bogunia miał na imię
Kazimierz
Bogunia i pochodził też
Pochodził z Nitku.
Tak. Potem pracował w WSW, gdzie dostał mieszkanie w Andrychowie i w tym momencie przenieśli się do Andrychowa. Nie?
Czy on opowiadał o tych początkach bycia tutaj? Jak Andrychów wyglądał wówczas? Czy były jakieś inne bary? Czy były jakieś inne lokale? Czy opowiadał o tym, jakie były początki, jeśli chodzi o menu? Czym się różni menu tamtych czasów od menu teraźniejszego? Jak zmieniały się gusta Andrychowian? Bo Blackie to jest część stała, ale
tak.
Czy coś, jakieś zmiany Państwo zauważają?
Proszę Panią, no wszyscy teraz produkują pizzę, my nie, bo my mamy takie typową polską kuchnię.
Ona zawsze taka była.
Tutaj to menu tak się niewiele zmieniało, chociaż kucharki, które tu pracowały, mówiły, że próbowały różnych rzeczy.
Może Pan powiedzieć, jak one się nazywały?
Barbara Garlacz, to była poprzednia nasza
Gagracz.
Szef... Jak?
Gagracz.
Gagracz, poprzednia szefowa kuchni, a jej mama? Maria?
No, to już nie pamiętam.
Marysia? Bo zawsze jak były imprezy tutaj, to tata zapraszał szefowe kuchni. Tutaj, bo oni się bardzo przyjaźnili z tymi pracownikami. A jeszcze była, bo w sumie były tylko trzy. Myśmy mieli czwartą szefową kuchni, była jakaś pani, której nie udało mi się ustalić, bo ona była tylko przez kilka miesięcy i ta pani była, pochodziła z Rzyk, a później właśnie przyszła ta pani, chyba Marysia miała na imię, bo jak myśmy przyszli, to już jej nie było, natomiast pamiętam, bo na imprezach żeśmy się często z nią i z jej mężem spotykali. A potem tutaj przez 20 lat pracowała jej córka, która już poszła po prostu na emeryturę. No takie czasy, było bardzo ciężko wtedy o pracę i pracownicy nie zmieniali tak lokali, jak w tej chwili zmieniają, więc to są zupełnie inne czasy.
No i bardzo dbali o pracowników swoich zawsze.
Tak, tutaj się
razem.
Zawsze dbało
zawsze się
o pracowników.
Dbało, dlatego oni tak długo byli tutaj, nie?
Jak pierwszy raz tutaj przyszłam do tego baru, bo zostałam zaproszona, to oprócz tego, że te placki zwróciły moją uwagę, to również po japońsku, bo kojarzyło mi się to właśnie z takimi
perelowskimi smakami.
Tak, było dla mnie takie bardzo wyjątkowe, bardzo się to nie cieszyłam. Mm-hmm. Podobnie pamiętam takie szklanki, które chyba już nie ma.
My je mamy, tylko one są już tak nam wytukli te szklanki, że zostało tylko kilka.
A w pewnym momencie zaczęły ginąć, więc już się poszkowali.
Tak zwane musztardówki. One są tam zrobione zdjęcie na ścianie i my je mamy schowane i gościom pokazujemy, jak przyjeżdżają tutaj na wakacje do nas. Tak samo jak ta śmietana, która nie śmietana, tylko kefir. Jeszcze do zeszłego roku mieliśmy ten kefir w butelce z mleczarni z Wadowice, tylko potem zamknęli tą mleczarnię, no i teraz bierzemy z wieprza. No bo w wieprzu jeszcze to jest taka mała, też chciałam ją zareklamować, ale tam naprawdę fajne produkty są, bo nie ma żadnych takich dodatków, to jest wszystko naturalne. Manufaktura o sobie mówią, troszkę droższe to jest niż byśmy kupili tutaj w sklepie, ale tak jak mówię, stawiamy na zdrowie, to jest najważniejsze i ja też tutaj jem, mąż też i moje dzieci też bardzo często przychodzą na obiad. Chciałabym, żeby to było zdrowe i żebyśmy po prostu nie musieli się wstydzić swoich produktów i żeby ludzie, którzy tu przychodzą, naprawdę mogli spokojnie zjeść z zaufaniem. Zresztą przychodzą tu dzieci, przychodzą starsi ludzie i naprawdę nie ma żadnych rewolucji żołądkowych. Chwalą nas bardzo, także cieszymy się.
A jeżeli chodzi o przekaz właśnie produkcji, przepisy na te wszystkie rzeczy, czy one ulegają jakimś modyfikacjom na przestrzeni lat, czy raczej to są stałe przepisy, które Państwo się...
Jak wybuchła pandemia, to myśmy zaczęli z mężem, no bo tak pracownicy siedzieli w domu, a myśmy sami zaczęli robić niektóre rzeczy, no bo tylko w zasadzie sami żeśmy byli jeden pracownik, nie było potrzeby. I myśmy się wtedy dowiedzieli wielu rzeczy, dlaczego te placki są takie dobre. Bo jak ja zobaczyłam, ile jajek się dodaje do tego ciasta, to u nas w domu się tyle jajek nie dodawało, co tutaj się dodaje, żeby to ciasto było takie dobre. Jeszcze troszkę żeśmy zmodyfikowali, dzięki temu dużo mniej mąki dajemy, dużo mniej. I te placki po prostu są smaczne dzięki temu. Dużo jajek, smażymy też na naturalnych olejach, to znaczy na smalcu, chociaż jest troszkę droższy, ale uważamy, że to jest taka zdrowa rzecz i warto, żeby to było jednak na naturalnych. I masło żeśmy wprowadzili, chociaż zawsze tutaj u nas było, no oszczędzało się, że tak powiem, bo było, no to był zawsze tani lokal. Myśmy z mężem, bo ja mam po prostu od zawsze odwały na punkcie ekologii, na punkcie dobrego jedzenia. Więc wprowadziliśmy też masło i praktycznie nie używa się już u nas margaryny, nie używa się takich niezdrowych produktów, nie używamy frytury, używamy oleju do smażenia frytek, chociaż bardzo chętnie byśmy zrobili na smalcu, tylko nie wiemy, czy goście by to dobrze przyjęli, bo niektórzy jeszcze mają takie naleciałości, że oleje są zdrowe.
Generalnie trzymamy się przepisów. Przez tyle lat zmieniło się bardzo dużo w produktach, nie w samych jakby towarach, ale w produktach, które przychodzą i to powoduje, że czasami trzeba zmodyfikować rzecz, bo nie upiecze się albo się nie ugotuje po prostu.
Próbowaliśmy frytury, bo tak nas namawiali, że jest bardzo dobra frytura, że jak kupimy nową, taką droższą fryturę, to będzie dobra, ale proszę panią, jak żeśmy jeden dzień smażyli te frytki, na drugi dzień ona się stała czarna jak smoła i ja się wstydziłam, proszę panią, wstydziłam się po prostu podawać dzieciom takie frytki z takiej frytury. Być może, że w innych lokalach nie przeraża to właścicieli, że frytura jest czarna. Mnie to przeraziło. Ja nawet swoim zwierzętom tego nie dałam, bo...
No strach.
Bo bałabym się, że im się coś stanie. Tam jest tyle składników takich sztucznych, że no... Wstyd mi było po prostu takie frytki podawać. Już nigdy więcej nie kupiliśmy i chyba nigdy w życiu nie kupimy frytury. Smażymy na naturalnych, zmieniamy olej przynajmniej co drugi dzień, żeby to było wszystko zdrowe, tak jak potrzeba.
Teraz pani wspomniała, że tutaj na ten wywiad przyszła po prostu ze swojej działki, grządki, tak, ze swojego pola, bo zamierza pani hodować, czy już hoduje właśnie warzywa ekologiczne, czyli dynie, tak? Czy jeszcze jakieś...
Proszę panią, ponieważ w zeszłym roku była pandemia i ja nie miałam żywcem co robić, ja jestem osobą strasznie, że tak powiem, pomyślałam sobie, że zrobimy coś. Na początku to było, że dla moich dzieci, bo syn z synową starają się o dziecko i chciałam to zrobić w zasadzie dla moich wnuków. Ale potem jakoś tak mi się to rozwinęło, że był taki nadmiar wszystkiego, że no, mówię, zabierz te ogórki, zabierz te pomidory, zabierz to wszystko, bo mówię, no przecież my tego nie przejemy. No i w tym roku, w zasadzie w zeszłym roku mieliśmy ogórki kiszone i ogórki szklarniowe i wszystkie mizerie, sałatki były z tych ogórków, były pomidorki, była pietruszka, sałata, cebulka, sałata, cała zielenina. No a dynie się tak rozrosły, że w zasadzie ostatnią zjedliśmy chyba w zeszłym tygodniu. Tak dużo było dyń. I tak mi się udało to wszystko, że postanowiłam w tym roku powiększyć ogród i właśnie przyjechałam prosto z grządki. No ja myślę, bardzo ciepło, dlatego tak dużo kwiatów tutaj jest wokół i zaraz będziemy sadzić surfinie, żeby to było takie miejsce, wie pani, takie miłe dla każdego, żeby można było tutaj tak spokojnie posiedzieć. Nie jest to duży lokal, zdajemy sobie sprawę, nie sprzedajemy alkoholu, nie przyciągamy pewnej grupy klientów. Natomiast chcielibyśmy, żeby to było takie miejsce dla ludzi, którzy chcą dobrze, zdrowo zjeść. O. Jeszcze zapomnieliśmy dodać, że już trzecie pokolenie tutaj pracuje, bo mój syn, nasz syn skończył szkołę gastronomiczną, jest kucharzem, no i pracuje tutaj, czyli uczy się już i prowadzenia biznesu, i uczy się gotowania, ma 26 lat, klienci bardzo go chwalą. Jest też kelnerem tutaj, jest, bo może tak mniej troszkę gotuje, ale umie bardzo dużo rzeczy ugotować. Natomiast zajmuje się takimi sprawami organizacyjnymi, kelnerowaniem. Uczy się po prostu generalnie, jak to dalej prowadzić. Więc to jest całe nasze marzenie, żeby to zostawić po sobie.
Żeby to miejsce było dalej funkcjonowało.
Żeby to z pokolenia na pokolenie przechodziło i żeby w dalszym ciągu było takie fajne, jak było od początku, żeby ludzie wspominali, bo to tata nasz nie opowiadał pewnych rzeczy, no dla niego to było takie normalne. Natomiast jak słyszę niektórych klientów, którzy przychodzą, mówią, wie pani, ja przyjechałem z Krakowa, bo ja tu byłem 20 lat temu i tu były takie dobre placki i pierogi. I wie pani co, ja zabrałem tego kolegę i myśmy tu z Krakowa specjalnie przyjechali na te placki i myśmy im tam otworzyli, już było po godzinach zamknięcia, myśmy im otworzyli lokal i specjalnie żeśmy piekli te placki. Ktoś tam mówił, że za Warszawy aż przyjechał, bo był tutaj kiedyś. Generalnie bardzo dużo ludzi albo mówi właśnie, że było tu 20
dzieci
lat temu, albo przywożą właśnie swoje dzieci i mówią, że chcą pokazać stare smaki.
A praca w bistro, o której godzinie się zaczyna? Jak dzień wygląda w pracy?
O 7 dziewczyny już przychodzą. W czasie pandemii było troszeczkę inaczej, ale tak całe życie tutaj tak było, że o 7 godziny już przychodzi pierwsza zmiana. Dziewczyny gotują zupy, bo staramy się gotować świeże. W związku z tym też nie da się tak z dnia na dzień, tylko trzeba przygotować codziennie od nowa. Więc od 7 do 9 są takie 2 godziny, gdzie dziewczyny przygotowują świeże sałatki, gdzie przygotują zupy, gotują wywary, przygotowują gołąbki. No wszystko generalnie, żeby było świeże na rano.
Na cały dzień.
Na cały dzień. Oprócz tego kisimy jeszcze własny żurek, bo taki tu był zwyczaj, proszę panią. Ja też byłam w szoku. Ja nawet nie wiedziałam o niektórych rzeczach, dopiero tu jak przyszłam, to się dowiedziałam. No to było takie normalne dla teścia, on takimi rzeczami się nie chwalił, że kiszą barszcz. Ja jeszcze wprowadziłam barszcz był robiony inaczej. Teraz za naszych czasów powiedziałam, żeby spróbować taki prawdziwy kiszony barszcz, jak się robi na Wigilię. No i szefowa kuchni się zgodziła i w związku z tym teraz już dziewczyny nie robią tak jak dawniej, że tam się robi barszczyk z takich tartych buraczków i dolewa się octu, tylko się naprawdę kisi ten barszcz. Trochę to czasu zajmuje. Czasem się pukam po głowie, co ja to robię. Ale mówię, spróbujmy, czy to nie będzie zdrowsze, lepsze. No o to nam chodzi, prawda? No i mamy 2 barszczyki do wyboru. Jeden jest taki kiszony, bez wywaru, a drugi jest na wywarze dla tych gości, którzy byli przyzwyczajeni do starych smaków. Tak samo żurek jest tutaj u nas od zawsze. Teraz mamy nawet problem z kupieniem mąki żurkowej. Ale nie przyszło nam do głowy, żeby kupić coś gotowego, tylko
robimy
go tutaj. To samo flaczki. Tutaj jak pani zobaczy na zdjęcie, Bogdan kroi flaki. U nas jest taki zwyczaj, że kupujemy wrześni takie flaki nieobrobione i gotuje się to, obgotowuje kilka razy i potem stoi się i kroi te flaki. Tak samo jest z płuckami. Płucka też tak samo są robione. Nie jest to nic u nas gotowe, kupowane w sklepie, wybielane, jakieś, nie wiem, robione sztucznie. U nas po prostu się to robi tak, jak dawniej się robiło. Nic tutaj nie ma gotowych rzeczy kupionych.
Teraz jeszcze przyszło mi na myśl takie pytanie off topic, dotyczące w ogóle tutaj osób wandrowych zajmujących się gastronomią. Czy istnieje jakiś moment, kiedy Państwo się spotykają właśnie, kiedy nie wiem, czy jest coś takiego organizowane na przykład przez Urząd Miasta, czy przez inne organizacje, że restauratorzy mogą się jakby spotkać i porozmawiać ze sobą? Czy to jest takie praktykowane?
Ja się, jak tata żył i Barbara, czyli teściowa, to wiem, że on należał do PSS-u i on bardzo często chodził na te zebrania PSS-owskie i wtedy faktycznie spotykali się ze sobą, rozmawiali. Odkąd my tutaj jesteśmy, to raz żeśmy się tylko spotkali, jak wybuchła pandemia u naszego znajomego. Natomiast jest tak, że bardzo często właściciele innych lokali przychodzą do nas, żeby coś zjeść, bo ktoś na przykład serwuje pizzę, czy włoskie jedzenie, czy jakieś kebaby, a chce sobie zjeść tak tradycyjnie,
normalnie po naszemu.
Więc przychodzi do nas, żeby coś zjeść. Natomiast my, żeby się też odwdzięczyć, też bardzo często jesteśmy bywalcami wszystkich lokali i próbujemy tych potraw i przychodzimy. No i tak się wspieramy wzajemnie, prawda? Oni do nas przychodzą, to poślą jakiegoś pracownika do hotelu do nas, to znowuż przyjdą coś zjeść. No, zdziwiłaby się pani, z jakich lokali czasami zamawiają od nas jedzenie, bo chcą po prostu zwykłą polską kuchnię zjeść, spróbować i nie tylko placki, bo różne rzeczy u nas kupują.
Ja bym Państwu mogli opowiedzieć coś więcej o panu Bogunika Ziemniaka.
Tata lubił sobie bardzo dobrze zjeść, zresztą wyglądał na to, na zdjęciach tam widać. Wszystko lubił. On generalnie lubił zjeść tłusto i chyba to mu najbardziej smakowało.
Czy to on wpadł na pomysł, że żeby te placki ziemniaczane tutaj były, czy to bardziej...
Tego nie wiemy, nie umiemy.
Nie, to
pani
ja przypuszczam, że to raczej jest problem tamtych czasów, że po prostu że wszystkim było ciężko dostać. A to była chyba najbardziej prosta rzecz, jaką można było zrobić.
Ziemniaki były zawsze, można było zawsze te ziemniaki wziąć, utrzymać.
Tego nie brakowało akurat, nie? Większy problem był z tłuszczem, z takimi rzeczami, nie? Więc to trzeba było załatwiać,
Na początku wiem, że to menu było takie skromne bardzo, bo no cóż można było podać, jak wszystkiego brakowało. No więc przypuszczamy, że to tak wyglądało.
Placki ziemniaczane po prostu były najprostszą rzeczą, którą można było
przygotować. Placki ziemniaczane, pierogi, naleśniki, tylko powiem pani. No to po stanie wojennym, no bardzo ciężkie czasy, ale już wtedy zaczęły się takie otwierać takie biznesy prywatne. Z pewną nieśmiałością, ja pamiętam zawsze mojego teścia mówi, że teraz to są cudowne czasy, bo mówi przed tym jak on otworzył, jak oni otworzyli, bo nie mogę powiedzieć, że to tylko tata, bo Barbara tutaj,
oni razem
tu wszystko robili, nie można tak mówić, że to, bo on, na niego był tylko lokal, ale
wspólnie to prowadzi.
To dlatego było, że wtedy były takie czasy, że osoba, która prowadziła, musiała mieć średnie wykształcenie i tata w wieku 40 lat musiał zrobić maturę. I tylko dlatego to był ten, bo potem był jakiś tam problem, że to musiał być ten, ta jedna osoba, a tak naprawdę oni to razem prowadzili. To były takie proste rzeczy, które można było bez problemu, no tą kapustę udeptali w beczce, no i była kapusta, prawda, kupili gdzieś tam papryki, pamiętam te wyprawy z tatą na giełdę, żeby to kupić, tą objuczoną nyską, żeśmy wracali, ona się ledwie wlekła pod górkę, żeby to coś przywieźć, żeby cokolwiek było, bo to też nie było tak łatwo. No stać w pustym lokalu, no wiecie jak wyglądały w czasach PRL-u sklepy, a tutaj zaopatrzyć sobie coś. No u nas, ponieważ te przepisy są tak dopracowane, generalnie rzecz biorąc, to jak ja patrzyłam skąd te przepisy, to była taka stara książka komunistyczna z pożółkniętymi kartkami, gdzie dosłownie jest wypisane i na przykład na 20 osób i tyle tego. I stara szefowa kuchni, która odchodziła, mówi, no jak ja nauczę tą nową szefową kuchni? Mówi, tam jest książka i w tej książce wszystko pisze i my z tych przepisów, z tej pokomunistycznej książki korzystamy i cały czas to samo w zasadzie robimy. No i jak mamy problem, no to faktycznie wyjmujemy książkę i szukamy tego wszystkiego. Ale niektóre przepisy są dopracowane, no bo wiadomo, czasy się zmieniły. Tak jak mówię, mniej mąki teraz dajemy do placków niż było w przepisie, bo inaczej to zorganizowaliśmy. Są takie rzeczy, że po prostu są pyszne, no naleśniki, które tyle lat były pieczone. No ja powiem wam, że ja nie jadłam, nie chwaląc się, bo to nie jest moja zasługa, tak to już zawsze było. No nie jadłam nigdzie lepszych krokietów i nie jadłam nigdzie lepszych naleśników, jak tutaj się robi. Naprawdę to jest pyszne, my tu nie oszczędzamy, tutaj się dodaje mleko, nie wodę, dodajemy masło, dodajemy jajka. I nie są to jajka z proszku, tylko takie prawdziwe. A wiem, co miałam powiedzieć, taką ciekawostkę, że mój że teście zawsze mówił tak, że teraz to są cudowne czasy w stosunku do tego, jak było dawniej, bo jak oni otwarli, to urząd skarbowy to był u nich dwa razy w tygodniu, a resztę czasu zajmował sanepid. Więc zawsze, mówi, w każdym tygodniu mieli jakąś kontrolę. No co roku i teść, i teściowa, ale bardziej teść obchodził hucznie swoje urodziny tutaj, albo imieniny. I zawsze tutaj na tej sali zjeżdżała się cała rodzina i wszyscy znajomi i przychodziła orkiestra, właśnie tam jest na zdjęciu ta orkiestra, wujka Jaśka, tak. I oni tu po prostu grali, tu było hucznie obchodzone zawsze te urodziny, albo imieniny chyba to były taty, tak? Bo i czasem i urodziny, czasami i imieniny obchodził. To były takie stare zwyczaje. Poza tym jeszcze tata z Barbarą organizowali kulik, tam jest też na zdjęciu, dla swoich pracowników różne takie imprezy poza pracą. I tam też właśnie są zdjęcia z tego kuligu. My jako młodzi, bo myśmy byli wtedy młodymi ludźmi, którzy dopiero się pobrali, byliśmy zaproszeni na to ognisko i wtedy wszyscy się śmiali, że Bogunia Kazimierz to potrafi nawet ogień na wodzie zapalić, bo wtedy były kiełbaski, była zabawa huczna, można się było pobawić. No generalnie tata był bardzo takim lubiącym zabawę, lubiącym się bawić człowiekiem. Bardzo nam go brakuje z tego względu, że on nas zawsze wyciągał na jakieś imprezy. I myśmy zawsze chodzili na Sylwestra, myśmy chodzili na Andrzejki, myśmy chodzili na różne jakieś potańcówki, gdzie tylko w okolicy coś organizowali, to tata nas wyciągał. Tego nam teraz strasznie brakuje, bo jakoś tak nie możemy się zmobilizować. Właśnie rozmawiałam z panami z Adri, że jak będzie tam jakieś, jak to się nazywa, dancing, to żeby dali znać, bo no, trzeba to kontynuować. Syn się jeden nauczył, bo dziadek zanim umarł, to mówi, masz tu wnuku, mówi, na kurs tańca ci daje, naucz się tańczyć, wszystkie dziewczyny będą twoje. No to pamiętam, co teść mówił. Najważniejsze, żeby umieć tańczyć i po prostu dobrze się bawić w życiu i być radosnym. Tego nam trochę brakuje, no ale też bardzo dużo pracy mamy.